radiowo-internetowe studium biblijne.
W pierwszą niedzielę października witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, słuchaczy, którzy dotykają naszego radiowo-internetowego studium poprzez stronę internetową gościa niedzielnego. Witam wszystkich, którzy w kolejny rok chcą wybrać się z nami na poznawanie swojej wiary. Radiowo-internetowe studium biblijne w tym roku pragnie zatrzymać się nad tematem Kościół. Czym jest Kościół? Czym jest Kościół w Starym Testamencie? Jak jest ukazany, jak jest zapowiadany w Starym Testamencie, jak Kościół, obraz Kościoła wygląda w Nowym Testamencie, a potem przez pierwsze wieki Kościoła, mam nadzieję, dotrzemy do opinii, do wskazań współczesnych teologów. Dzisiejszy pierwszy wykład poprowadzi ksiądz rektor naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ksiądz Andrzej Michalik. Bardzo się cieszę, że to ogólne wprowadzenie fundamentalne pozwoli nam zobaczyć ogólną przestrzeń Kościoła. W kolejnych wykładach zapraszam serdecznie, aby mieć przed sobą Pismo Święte. Każdy wykład będzie oparty na jakimś fragmencie Pisma Świętego i zachęcam do słuchania wykładu, a potem zachęcam również do tego, by to Pismo Święte otworzyć, aby spokojnie zatrzymać się jeszcze nad tym tekstem biblijnym, może w duchu Lectio Divina, więc najpierw przeczytać, spróbować głębiej poznać, potem odnieść dany tekst do siebie, do swojego życia, kolejny trzeci krok, chwilę się pomodlić, ale potem też zostawić trochę czasu, żeby Pan Bóg też mógł do nas coś powiedzieć. Niech to studium radiowo-internetowe, studium biblijne będzie nie tylko studiowaniem naszej wiary, studiowaniem Pisma Świętego, ale zapraszam, niech to będzie to również medytowanie tajemnicy Pisma Świętego. Niech to będzie również taki czas, kiedy pozwolimy, żeby to Pismo Święte też do nas coś powiedziało. Wszystkim naszym odbiorcom, ale i wszystkim profesorom życzę dobrego, błogosławionego czasu naszego wspólnego poznawania naszej wiary.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka. Zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiaj rozpoczynamy cykl wykładów pod tytułem Wierzę w Kościół. Dzisiejszy wykład poprowadzi ksiądz profesor Andrzej Michalik. W radiowo-internetowym studium biblijnym rozpoczynamy dzisiaj cykl wykładów o Kościele. Święty Jan Paweł II na początku lat 90. ubiegłego stulecia wygłosił szereg kateches na temat Kościoła. W jednej z pierwszych, zatytułowanych Tak dla Kościoła, papież podejmuje problem sprzeciwu wobec Kościoła wyrażonego w dość popularnej formule Chrystus tak, Kościół nie. Czy wobec tego warto jeszcze dzisiaj mówić o Kościele?
Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym wyrazić radość, że zaraz na początku wspomniane tu zostały katechezy świętego Jana Pawła II o Kościele. Podczas środowych audiencji generalnych w okresie od 10 lipca 1991 roku do 30 sierpnia 1995 roku Ojciec Święty wygłosił 137 katechez o Kościele. Jest to prawdziwe kompendium nauki o Kościele w świetle Pisma Świętego, nauczania ojców Kościoła i dokumentów Soboru Watykańskiego II. Warto o tym pamiętać i może nawet do tych katechez sięgnąć. Kościół rzeczywiście wzbudza skrajne emocje. Tak było od chwili, kiedy pojawił się wśród innych grup społecznych Izraela I wieku. Tak było przez kolejne 2000 lecia i tak jest także dzisiaj. Taką drogę dla Kościoła przewidział jego założyciel Jezus Chrystus. To on powiedział do swoich uczniów: błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. A tuż przed swoim odejściem do Ojca dodał: wyłączą was synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Jest więc coś niezwykłego, co jest wpisane w rzeczywistość wspólnoty należącej do Jezusa, czyli Kościoła, co powoduje skrajnie negatywne reakcje. Oczywiście to tylko jedna strona medalu. Dla wielu Kościół jest matką, rodzinnym domem, wspólnotą, która pomaga odkryć sens i prowadzi drogami szczęścia, a przynależność do tej wspólnoty jest jedną z najbardziej cenionych wartości. Dlatego warto i trzeba dzisiaj mówić o Kościele. Trzeba mówić dziś o Kościele nie tylko z powodu tych skrajnych emocji, ale także z powodu niezrozumienia jego natury i posłannictwa.
Czy rzeczywiście Kościół jest dzisiaj nierozumiany? Kto nie rozumie, czym jest Kościół?
Kościół nie jest rozumiany przez tych, którzy do niego nie należą. Kościół nie jest rozumiany przez tych, którzy do niego należą, lecz porzucili Boga i wiarę. Kościół nie jest rozumiany także dla tych, którzy do niego należą, bo zostali ochrzczeni, ale się od Kościoła dystansują. Kościół nie jest rozumiany nawet przez tych, którzy są jego dziećmi, jak sądzą, wiernymi dziećmi. Jak łatwo zauważyć, jest tych grup kilka. Musimy szczerze wyznać, że nigdy do końca nie potrafimy zrozumieć rzeczywistości Kościoła, ponieważ Kościół jest tajemnicą. Kościół jest tajemnicą, ponieważ jest rzeczywistością bosko-ludzką, czyli jest rzeczywistością złożoną z pierwiastka boskiego i ludzkiego, a co za tym idzie, jest rzeczywistością widzialną i niewidzialną, ziemską i niebieską, materialną i duchową. Wszyscy więc powinniśmy się starać ciągle pogłębiać nasze rozumienie Kościoła. Dlatego ten temat jest tak aktualny.
Wejdźmy więc na tę drogę. Na początek samo słowo Kościół. Co ono oznacza i jaka jest jego geneza?
Najpierw trzeba zwrócić uwagę na podwójny sposób zapisu słowa Kościół. Raz piszemy to słowo z dużej, innym natomiast razem z małej litery. Gdy spotykamy się z pisownią z dużej litery, to chodzi w tym przypadku o Kościół w sensie wspólnoty wierzących w Chrystusa. Natomiast gdy spotykamy to słowo zapisane z małej litery, to chodzi w tym przypadku o Kościół jako budynek sakralny. Mamy więc specyficzną grę słów. Możemy powiedzieć na przykład: Kościół gromadzi się w Kościele na Eucharystię. Co znaczy ten termin? Słowo Kościół pochodzi od greckiego eklezja, to znaczy zwołanie, zgromadzenie. Tym greckim słowem Septuaginta tłumaczyła hebrajskie kahal, czyli zgromadzenie ludu Bożego w czasie jego wędrówki do ziemi obiecanej. W tej formie przeszło ono do języka łacińskiego, a stąd do języków nowożytnych. We włoskim mamy chiesa, we francuskim l'église, hiszpańskim iglesia. Można z łatwością w nich odkryć związek z łacińskim źródłosłowem eklezja. Polski termin Kościół pochodzi najprawdopodobniej od czeskiej przeróbki łacińskiego castellum, które znaczy gród, grudek.
Aby zrobić kolejny krok w rozumieniu Kościoła, trzeba także zapytać o jego pochodzenie, czyli skąd Kościół?
Odpowiedź na pytanie o pochodzenie, czyli genezę Kościoła, ma rzeczywiście bardzo duże znaczenie dla rozumienia Kościoła. Sobór Watykański II w najważniejszym swoim dokumencie, czyli Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, rozświetla m.in. tajemnicę genezy Kościoła. Według ojców Soboru, Kościół obecny od początku w planie Boga Ojca został zapowiedziany przez prefigurację, przygotowany w historii narodu wybranego, ustanowiony w czasach ostatecznych i objawiony przez zesłanie Ducha Świętego. Ten Kościół w końcu czasów osiągnie chwalebne dopełnienie, gdy wszyscy wybrani zostaną zgromadzeni w chwale Boga. Nas interesuje przede wszystkim etap ustanowienia, jak to określa Sobór, lub po prostu założenia Kościoła. Nieco dalej, w tym samym rozdziale Lumen Gentium, czytamy: Misterium Kościoła Świętego ujawnia się w jego założeniu. Pan Jezus bowiem zapoczątkował swój Kościół głosząc radosną nowinę. To zdanie jest bardzo ważne. Poucza bowiem, że aby zrozumieć Kościół, trzeba przyjrzeć się jego założeniu. W następnym zdaniu pojawia się już odniesienie początków Kościoła do osoby Jezusa Chrystusa. Kościół ma swój początek w dziełach Jezusa Chrystusa, które podejmuje on w czasie swej publicznej działalności. Początkiem i pierwszym z tych dzieł jest głoszenie dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Kościół, możemy powiedzieć, rodzi się ze słowa, które głosi Jezus. To słowo gromadzi wokół niego tłumy i pierwszych uczniów.
Głoszenie dobrej nowiny o Królestwie Bożym zapoczątkowało Kościół. Jakie jeszcze działania Jezusa Chrystusa miały znaczenie w powstaniu Kościoła?
Teologia fundamentalna, która zajmuje się zagadnieniem początków Kościoła, wymienia obok głoszenia Królestwa Bożego następujące kościelnotwórcze, jak je nazywa, akty Jezusa Chrystusa. Są to powołanie uczniów, ustanowienie dwunastu, ustanowienia Piotra głową wspólnoty dwunastu, zawarcie nowego przymierza podczas ostatniej wieczerzy oraz przekazanie władzy i misji. Można by jeszcze do tych wymienionych dodać także nauczenie modlitwy Ojcze Nasz, nadanie nowego przykazania miłości i jeszcze kilka innych. Widzimy więc, że Kościół powstaje jak misterna budowla, wznoszona cierpliwie, krok po kroku, według zamierzonego przez Jezusa planu, w Jego konkretnych decyzjach i działaniach. Trzeba także wspomnieć o związku Kościoła w Jego pochodzeniu z misteriami zbawczymi Jezusa Chrystusa, a więc z Jego wcieleniem, Paschą i zesłaniem Ducha Świętego. Każde z tych misteriów w sposób zasadniczy określa kształt powstającej podczas publicznej działalności Jezusa Jego wspólnoty.
Co jeszcze pozwoli nam głębiej zrozumieć rzeczywistość Kościoła?
Głębiej zrozumieć rzeczywistość Kościoła pozwalają nam obrazy, określenia i definicje Kościoła, przy pomocy których staramy się opisać naturę Kościoła, czyli odpowiedzieć na pytanie, co to jest Kościół. Zanim jednak na ten temat powiemy więcej, chciałbym wskazać szersze tło dla tej refleksji. Warto pamiętać, że rozumienie Kościoła pogłębia się i rozwija w ciągu wieków. Co nie oznacza, że ten proces ma charakter ciągły. Były okresy zahamowania i nawet niezrozumienia lub błędów, które dotyczyły Kościoła. Na przykład redukowanie rzeczywistości Kościoła do sfery czysto duchowej lub przeciwnie, do sfery tylko widzialnej. W tym wysiłku coraz lepszego rozumienia Kościoła kapitalne znaczenie ma refleksja podjęta w XX wieku. Był to wiek, o którym powiedziano, że jest wiekiem Kościoła, a Kościół w tamtym czasie budził się w duszach. Kluczowe w tym kontekście jest dzieło Soboru Watykańskiego II, który między innymi postawił sobie za cel odpowiedź na pytanie: Kościele, co mówisz o sobie samym? I szukał tej odpowiedzi, przyglądając się Kościołowi w jego wewnętrznej istocie oraz w jego relacjach z rzeczywistościami stojącymi na zewnątrz. W dalszej kolejności warto wspomnieć nadzwyczajny synod biskupów z 1985 roku, zwołany przez Jana Pawła II w celu uczczenia, przypomnienia, potwierdzenia i wdrożenia soboru oraz wspomniany na początku cykl kateches Ojca Świętego Jana Pawła II o Kościele. Oczywiście nie można przeoczyć, że ta oficjalna refleksja Kościoła zanurzona była w prawdziwym morzu publikacji teologicznych, będących owocem intensywnej refleksji teologów nad rzeczywistością Kościoła. Na jedno jeszcze koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Kościół można zrozumieć tylko wtedy, gdy patrzymy na niego w jego relacji do Chrystusa. Światłością narodów jest Chrystus. Tymi wymownymi słowami zaczyna się soborowa konstytucja o Kościele Lumen Gentium. Ta światłość, którą jest Chrystus, jaśnieje na obliczu Kościoła. Kościół mówili często ojcowie Kościoła, jest jak księżyc, który świeci nie swoim własnym światłem, lecz świeci, ponieważ odbija światło słońca. Podobnie Kościół świeci blaskiem Chrystusa.
Przejdźmy teraz do wspomnianych wcześniej obrazów, definicji i określeń Kościoła.
Wewnętrzna natura Kościoła, naucza Sobór, daje się poznać przez rozmaite obrazy brane bądź z życia pasterskiego, bądź z uprawy roli, bądź z budownictwa, bądź wreszcie z życia rodzinnego, które mają swe oparcie w księgach proroków. Są to obrazy i porównania Kościoła zaczerpnięte z Pisma Świętego. Kościół jest więc ukazany jako owczarnia, rola uprawna, czyli rola Boża, winnica wybrana, krzew winny, Boża budowla oraz oblubienica baranka. Najwcześniejszym wyrazem wiary w Kościół jest obraz Matki, rodzącej do wiary i nadziei. Najstarsza i przez wiele wieków obowiązująca definicja Kościoła pochodzi od kardynała Roberta Bellarmina. Według tego wybitnego teologa kontrreformacji Kościół jest tylko jeden i jest on zgromadzeniem ludzi związanych ze sobą wyznawaniem tej samej wiary chrześcijańskiej, udziałem w tych samych sakramentach, pod kierownictwem prawowitych pasterzy, a zwłaszcza jedynego na ziemi wikariusza Chrystusa, biskupa rzymskiego. Jeśli chodzi o określenia Kościoła, to do najbardziej znanych należą określenie Kościoła ludem Bożym i ciałem Chrystusa. Nieco rzadziej mówi się o Kościele, że jest świątynią Ducha Świętego. Natomiast bardzo rzadko i to najczęściej w literaturze teologicznej określa się Kościół sakramentem i komunią. Każde z tych określeń domaga się, by mu poświęcić chociaż chwilę uwagi. Określenie Kościoła ludem Bożym, chociaż nie było najważniejszym określeniem Kościoła, jakie pojawiło się w dokumentach Soboru Watykańskiego II, to jednak było po Soborze najczęściej komentowane. Stało się tak prawdopodobnie z dwóch powodów. Po pierwsze, taki właśnie tytuł nosi drugi rozdział Lumen Gentium, a po drugie, ten tytuł wpisał się dobrze w dominujące wówczas prądy demokratyzacji życia społecznego. Tytuł ma swoje walory, ale też i braki. Określenie lud Boży wyraża dobrze jedność historii zbawienia, zasadniczą równość wszystkich wierzących oraz uniwersalistyczny charakter Kościoła. Określenie Kościoła ciałem Chrystusa sięga czasów apostolskich. Jego autorem jest święty Paweł. W jego pierwszym liście do Koryntian czytamy: Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Ciało bowiem to nie jest jeden członek, ale liczne członki. Tak Bóg ukształtował nasze ciało, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Symbolika ciała Chrystusowego, wyjaśnia jeden z polskich teologów, niesie ze sobą ideę nowości ludu Bożego, ukonstytuowanego w tajemnicy paschalnej Chrystusa oraz organicznej jedności urzędów, posług i charyzmatów. Określenie Kościoła świątynią Ducha Świętego nawiązuje do roli, jaką ma trzecia osoba w budowaniu Kościoła jako ludu Bożego i ciała Chrystusa. Święty Paweł wyjaśnia, albowiem w jednym duchu wszyscy jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało. To Duch Święty utrzymuje łączność wszystkich części ciała między sobą i z jego głową. To On czyni Kościół świątynią Boga żywego. Sobór określa Kościół jako sakrament. Kontekst tego określenia jest chrystologiczny. Lumen gentium cum sit Christus, światłością narodów jest Chrystus. Dlatego Kościół jest w Chrystusie, niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Konstytucja Lumen Gentium zaznacza, że Chrystus ustanowił Kościół jako powszechny sakrament zbawienia, to znaczy, że ten pielgrzymujący Kościół jest konieczny do zbawienia. Ważnym, a odkrytym dopiero po Soborze, jest pojęcie Kościoła jako komunii. Komunia Kościoła zakorzenia się w komunii z Bogiem i komunii między ludźmi, a jej podstawą jest chrzest i Eucharystia. Kościół jest, jak to wyznajemy w credo, prawdziwą communio sanctorum, czyli świętych obcowaniem, komunią świętych.
Można zapytać, dlaczego tyle obrazów i określeń Kościoła? Czy nie wystarczyłaby jedna definicja?
Taka definicja byłaby z pewnością bardzo wygodna, ale z oczywistych względów redukowałaby określenie Kościoła do jakiegoś jednego aspektu jego natury. Wspomniany wyżej szereg obrazów i określeń jest być może kłopotliwy w swej mnogości, ale pozwala lepiej uchwycić rzeczywistość i naturę Kościoła, który i tak pozostaje tajemnicą.
Dzisiejszy wykład poprowadził ksiądz profesor Andrzej Michalik. Na zakończenie dzisiejszego studium tradycyjnie pytanie konkursowe. Kto jako pierwszy określił Kościół ciałem Chrystusa?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.